Dzień dobry Państwu. Z tej strony gość Witt Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2 oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. Stolica dzisiejszych Niemiec, Berlin, jest miastem rozległym. Obejmuje powierzchnię 892 km2, czyli teren porównywalny z niejednym obszarem niejednego ugrupowania terytorialnego Słowian Połabskich, zwanego potocznie plemieniem. Przez terytorium Berlina przepływają dwie większe rzeki – Havela, prawy dopływ Łaby i wpadająca do niej Sprewa. Ta pierwsza powinna właściwie zwać się Havolą, jak po czesku Havola, czy też Habolą, jak po łużycku. I tak rzeczywiście znana była w dawniejszej polskiej literaturze jako Habola, Hobola lub nawet Obła. Ta ostatnia forma może być jednak już etymologiczną fantazją, gdyż pochodzenie nazwy tej rzeki nie jest do końca jasne. Nazwa rzeki Havel, serbskie Habola, ma pochodzić jeszcze z okresu przedsłowiańskiego, związanego z germańskim osadnictwem w dorzeczu Łaby. I należy zatem do najstarszej warstwy nazw terytorialnych na obszarze dzisiejszej Brandenburgii oraz Berlina. Wywodzić się ma od germańskiego słowa habula. Etymologicznie jest to nazwa spokrewniona z wyrazami hafen, port i haf, zalew. Rdzeń wyrazu haf oznacza zatokę lub wybrzuszenie. Zgodnie z tą interpretacją nazwa rzeki odzwierciedla jej charakterystyczny pełen zatok i zakoli bieg. Dodatkowo w południowych obszarach Niemiec, Szwajcarii oraz Austrii określenie hafen stosowane jest również w odniesieniu do glinianych, pękatych naczyń ceramicznych, co podkreśla związek nazwy z kształtem i strukturą rzeki. To ostatnie uzasadnienie germańskiej etymologii hydronimu wydaje się jednak trochę naciągane, niemniej nie ma sensownego wytłumaczenia nazwy tej rzeki w języku słowiańskim. Lewym dopływem Haveli, czy też może poprawniej Havoli, jest rzeka Sprewa, zwana po niemiecku Spree, co powodowało, że otrzymywała ona po polsku brzmienie Sprewa lub Szprowa. Jednak rzeka ta zwie się po łużycku Spriewia lub Sprowia, także poprawna polska nazwa brzmieć powinna Sprzewia lub Sprowia. Najstarsza znana wzmianka pisemna o Sprewie pojawia się w roku 965, jako po prostu Sprewa, w dokumencie cesarza Ottona I. Według Brandenburgisches Namenbuch nazwa wywodzi się z germańskiej formy podstawowej rdzenia Spreu, oznaczającej sypać, siać, tryskać, rozpryskiwać. Germańska nazwa Sprew została następnie przejęta do języka słowiańskiego jako Spriewia czy Sprewia, z której wywodzi się niemiecka forma Spree. Zwykle nazwę tłumaczy się jako ta, która tryska, czy tryskająca rzeka. Teutoni nazywają rzekę Spree, Wendowie Sprowa, a Czesi Spro. Stąd wydaje się bardziej prawdopodobne, że nazwa Spree wywodzi się z języka niemieckiego i wywodzi się od Spreuen, rozsypywać, tryskać, ponieważ główne źródło rzeki nie wybija z impetem, jak inne źródła, lecz wypływa cicho i łagodnie, niczym delikatny deszcz. Tak pisał Johann Benedikt Karpcow II w pracy Neuer Öffneter Ehrentempel Merkwürdiger Antiquitäten der Markgraftums Oberlausitz, czyli nowo otwarta świątynia dziedzictwa godnych uwagi starożytności Markgrabstwa Górnych Łużyc, pracy opublikowanej w roku 1719, stąd taki bardzo barokowy tytuł. W kontekście łagodnego nurtu oraz licznych delt śródlądowych odnotowywano, że do germańskiego rdzenia językowego należy również czasowniki takie jak w przyszłym niemieckim spreizen czy w angielskim spread, rozprzestrzeniać się. Niektórzy autorzy interpretują nazwę jako odniesienie do dużej liczby rozproszonych źródeł rzeki. 5 źródeł Ebersbacher, Oberbachs, górnego biegu Sprewy, na wzgórzu Kotmar, znanych jest jako Spreequellen, źródła Sprewy. Te wszystkie germańskie etymologie mają wybronić stolicę Brandenburgii, Prus i Rzeszy przed położeniem na rzece o słowiańsko brzmiącej nazwie. A zatem nawet jeśli niemieckie Spree jest ze słowiańskiego, to sama słowiańska nazwa jest chociaż z dawniejszej nazwy germańskiej. Generalnie badacze we wschodnich Niemczech nie mają problemu z odnotowywaniem słowiańskiej genezy tamtejszych toponimów. Jednak im bliżej stołecznego Berlina, tym bardziej poszukuje się, czasem na siłę, germańskiej genezy nazwy. Tymczasem w języku dolnoużyckim rzeka Spree jest potocznie nazywana po prostu rieka, rzeka, ponieważ jest zdecydowanie największym ciekiem wodnym w łużyckiej części Dolnych Łużyc. W rzeczywistości etymologia samej nazwy Sprewa jest banalnie prosta. Jest to rzeka, która wpada z prawej strony. Sprewa wpada do Chawoli. Oczywiście Sprewa jest dzisiaj geograficznie odnotowywana jako lewy dopływ Chawoli, ale tylko jeśli płynie się w dół rzeki z prądem, a jeśli płynie się w jej górę pod prąd, to Sprewa staje się prawym dopływem. Dla Chobolan, którzy Sprewa była dla nich rzeką płynącą z prawej strony w pobliżu ich grodu Spandau, leżącego u ujścia tej rzeki do Choboli, a sam gród Spandau był dla Chobolan drugorzędny wobec położonej w górze Chawoli stołecznej Brenny, Braniboru, Brandenburga. Fakt, że po dolnoużycku Sprewa nazywa się po prostu rzeką, uwiarygodnia fakt, że nazywana była pierwotnie rzeką z prawej dla tych, którzy nawigowali Chawolą pod prąd z Brenny do Spandau. Takie banalne określenie części systemu rzecznego świadczy o tym, że Słowianie nie zawsze przejmowali nazwy dla mniejszych rzek od ludności wcześniejszej, a w swoim nazewnictwie kierowali się niejednokrotnie utylitaryzmem. Nad tymi dwiema rzekami mieszkały dwa ugrupowania Słowian, nazywane od rzek, nad którymi mieszkali odpowiednio Chobolanami i Sprewianami. Są to typowe nazwy regionalne, utworzone od rzek, także nie są to określenia plemienne, ale określenia lokalnego ugrupowania społeczeństwa segmentarnego, składającego się z całego szeregu niezależnych od siebie zadrug położonych odpowiednio w kraju nad Chobolą i w kraju nad Sprewą. Centrum osadniczym Chobolan na terenie dzisiejszego Berlina był gród w Spandau, gdzie Sprewa wpada do Choboli, a dla Sprewian był to gród w Köpenick, który w ogóle był centrum osadniczym tego ugrupowania słowiańskiego. Jeśli chodzi o plemienną przynależność tych Słowian, znajdowali się oni w południowej strefie wpływów politycznych Związku Wieleckiego, a na południe od ich terenów zaczynała się już strefa łużyckich plemion. Autoidentyfikacją plemienną Słowian znad Choboli były określenia stodorania, stoderania, pojawiające się w źródłach u schyłku X wieku, w rocznikach kwedlinburskich i u Titmara. Inne źródła germanofońskie, nawet jeśli napisane po łacinie, preferowały nazwę od germańskiej nazwy rzeki Hefaldan u Alfreda Wielkiego, Hechfeldi, geograf bawarski, Heveldun, roczniki kwedlinburskie, które piszą Stodoraniam quam vulgo Heveldun vocant, czyli Stodoraniem, którą pospolicie nazywają Heveldun. Heveldi, jak u Adama z Bremy, lub też Hevelli u Widukinda, czy Hevellun u Titmara. Stoderania kwe Hevellun dicitur, pisze Titmar, czyli nazwy wszystkie te związane z Heveldami są nazwami pochodzącymi oczywiście z języków germańskich, z niemieckiego, niektóre LD, a w innych przypadkach przez 2L, gdy dokonała się już asymilacja tej grupy spółgłoskowej. Centralnym grodem Stodoran była Brenna, zwana także Braniborem. Pierwszy znany z imienia władcy Stodoran, Basklabicz, odnotowany został przez źródła arabskie. I imię jego to właściwie musi być odczestwo, patronimikon, Wacławicz. Byłby on zatem synem jakiegoś Wacława. Możliwe, że byłby on też bratem stodorańskiej księżniczki Drohomiry, która poślubiła władcę Czech Wratysława i swemu najstarszemu synowi dała właśnie imię Wacław. Zapewne po swoim ojcu. Ten czeski Wacław to oczywiście jest święty Wacław. Po Wacławiczu Stodoranami rządził Tugumir, czy Tengomir, który wzięty do niewoli podporządkował się Sasom. Wśród Stodoran już od początku X wieku istniała partia ugodowa, proniemiecka, chrześcijańska, do której należał Tengomir, domniemany ojciec chrzestny Mieszka I. Domniemany, ponieważ niektórzy próbują przez imię Tengomir wytłumaczyć to zadziwiające określenie Dagome Judex. No w tym przypadku trzeba powiedzieć, że zdecydowanie Dagome bardziej może być Tengomirem niż jakąś fantazją nordycką w rodzaju Dagona czy Dagoberta. Również ten Tengomir mógł być dziadkiem Emnildy, żony Bolesława Chrobrego. Ale to już są rzeczy bardzo w tym przypadku w źródłach słabo poświadczone i na podstawie pewnego zgadywania tylko zakłada się taką aż rolę dla niego. Wśród Stodoran istniała również partia antyniemiecka, pogańska, do której należała właśnie Drahomira, żona Wratysława Czeskiego, po którego śmierci wraz z młodszym z synów, Bolesławem Okrutnym, w przyszłości teściem Mieszka I, przeprowadziła w Czechach reakcję pogańską, wypędzając z nich księży i zabijając swoją teściową świętą Ludmiłę. Brenna została natomiast zajęta przez Niemców już w roku 928 przez Henryka Ptasznika i przyłączona do marchii Gerona, któremu to Tengomir w roku 938 wydał na stracenie własnego siostrzeńca ze środowiska stronnictwa antyniemieckiego. Natomiast córka Tengomira została nałożnicą przyszłego cesarza Ottona I i urodziła mu syna Wilhelma, który zostanie w przyszłości arcybiskupem Moguncji, wikariuszem apostolskim na całe Niemcy oraz sekretarzem swego ojca Ottona. W 948 roku Otton założy biskupstwo w Brennie. Brenna zostanie później jednak wyzwolona w czasie powstania Słowian roku 983. Ale Stodoranie pozostaną jednak na pograniczu słowiańsko-saskim takim elementem dosyć neutralnym. Ich władcy niejednokrotnie wyznawać będą chrześcijaństwo, a biskupstwo w Brennie będzie raz odnawiane, raz pozostawiane wakującym, gdy tylko będą wzrastać nastroje pogańskie związane z kultem lokalnego bóstwa Trzygława. W 1127 roku, po zamordowaniu księcia Stodoran Meinfryda, noszącego niemieckie imię, zapewne zatem chrześcijanina, księciem Stodoran został Przybysław Henryk. Bezdzietny władca zawarł układ z Albrechtem Niedźwiedziem o przekazanie mu księstwa po swojej śmierci. Albrecht Niedźwiedź, wcześniej saski warchoł, wielokrotnie pozbawiany swoich włości przez cesarza, ostatecznie został jednym z przywódców krucjaty wendyjskiej roku 1147. Krucjaty, która spustoszyła ziemie słowiańskie, tak pogańskie, jak i chrześcijańskie, docierając aż pod Szczecin. Brał w niej wówczas udział także Mieszko III, wówczas jeszcze wcale nie stary, ale młody syn Bolesława Krzywoustego, próbujący w ten sposób legitymizować władzę juniorów, którzy przegnali swojego seniora Władysława Wygnańca i próbowali zatwierdzić ten fakt u cesarza. Po śmierci Przybysława w roku 1150 wdowa po nim Petryssa starała się przekazać Brennę Albrechtowi Niedźwiedziowi. Także przez 3 dni w ogóle ukrywała fakt śmierci męża, żeby tylko niemieckie wojska zdążyły wejść do Brenny. Jednak swoje pretensje zgłosił Jaksa Skopanicy, władca Sprewian, który z polską pomocą na kilka lat zajął Brennę. Ostatecznie gród został podbity 11 czerwca 1157 roku przez Albrechta Niedźwiedzia, który zmienił nazwę na Brandenburg, od czego wzięła nazwę później część Marchii Północnej, gdzie Albrecht Niedźwiedź się założył swoje tym razem już stałe państwo, czyli Marchia Brandenburska i cała kraina Brandenburgia. W tym pierwszym okresie nie ma jeszcze wzmianek o osadzie zwanej Berlin, a od grodów położonych na jego późniejszym terytorium zdecydowanie ważniejsza jest Brenna. Za władcę Stodoran uchodzi także panujący w XII wieku Jaksa Skopanicy, który aktywny jest mniej więcej w latach 1145-1178, aczkolwiek w Brennie panuje tylko do roku 1157. Walczył on z Albrechtem Niedźwiedziem, korzystał z polskiej pomocy, jednak sama Kopanica, nieraz utożsamiana z Berlinem, leżała w centrum ziemi Sprewian, a sam Jaksa nie uchodził za Stodoranina, co najwyżej za kogoś spokrewnionego z księciem Stodoran, Henrykiem Przybysławem, którego być może był wujem. Natomiast w Kronice Wielkopolskiej określany jest Jaksa jako Dux Sorabie, czyli książę Serbii, a na denarach bije taką oto legendę: Jakza de Kopnik, Jakzo de Kopnik, Jakza Koptnik Knes. No i tu mamy wyraz słowiański, wybity już w latach 50. czy 60. XII wieku, kiedy jeszcze polskiego języka na monetach żadni władcy nie używali, chyba żeby ten język polski zapisany był alfabetem hebrajskim, jak robili to mincerze Mieszka III. W tym przypadku mamy słowiański wyraz knes, zapisany alfabetem łacińskim na monetach Jaksy. Czy jest to pewnego rodzaju poświadczenie języka słowiańskiego, jaki panował w jego państwie. Możliwe zatem, że Jaksa był władcą terytorialnym, a nie plemiennym, a związki ze Stodoranami miał rodzinne oraz też w ten sposób, że rywalizował po prostu o ich państwo z Albrechtem Niedźwiedziem. Rywalizował o Brennę, Brandenburg. Niemniej też większość swego życia spędził w Polsce, ponieważ tą rywalizację z Albrechtem Niedźwiedziem jednak przegrał. Ale i sam Jaksa i Stodorani zasługują na osobną audycję. Natomiast sama nazwa Berlin pojawia się dopiero pod koniec XII wieku. Właśnie w zapisie takim przez y, Berlin, co ma być formą środkowo-dolno-niemiecką. Pod koniec XII wieku, gdy już od kilkudziesięciu lat trwa na terenie obecnego Berlina zaordynowana przez Albrechta Niedźwiedzia i jego następców osiedleńcza akcja germanizacyjna w ramach Ossiedlung, zasiedlania ziem słowiańskich kolonistami z Niemiec, w przypadku Berlina początkowo głównie z Westfalii. Czyli mamy Berlin jako już, powiedzmy sobie, nazwę 40 dobrych lat po tym, jak Brenna stanie się stolicą przyszłej Brandenburgii, miastem niemieckim. Na płaskowyżu Teltow powstają osady nowych kolonistów, sprowadzanych przez margrabiów brandenburskich oraz przez instytucje kościelne, zakon cysterców oraz zakon rycerski templariuszy, posiadający swoją bazę w Tempelhof. Etymologia ludowa na gruncie języka niemieckiego łączy nazwę Berlin z niedźwiedziem Ber, który stał się symbolem miasta i widnieje w jego herbie. Najstarsza jednak zachowana pieczęć miejska z 1253 roku nosi tytuł, nosi napis Sigillum de Berlin Burgensium, pieczęć obywateli z miasta Berlin. Przedstawia ta pieczęć orła na tarczy herbowej na tle bramy miejskiej dwóch wież, a nie niedźwiedzia. Otóż wraz ze wzrostem liczby zakładanych miast w XII i XIII wieku pojawiła się potrzeba tworzenia przez te miasta pieczęci, a później również herbów, w celu opieczętowywania i uwierzytelniania urzędowych dokumentów, takich jak dekrety, umowy czy traktaty. Nadawanie pieczęci i herbów należało do kompetencji lokalnych władców lub też właścicieli ziemskich. W Berlinie i Köln oraz okolicznych miastach Marchii Brandenburskiej Rolę tę pełnili askanijscy margrabiowie brandenburscy, których symbolem stał się czerwony orzeł. W ten sposób Askańczycy, podobnie jak i Piastowie, dołączyli do strefy akwilarnej w heraldyce średniowiecznej, czy posługiwali się orłem, a nie gryfem, czy też najbardziej popularnym na zachodzie lwem. Jako znak zwierzchnika ziemskiego czerwony orzeł dominował w pieczęciach i herbach miejscowości leżących nad Sprewą i Habolą, takich właśnie jak Berlin i Köln, zanim na heraldycznej scenie pojawił się berliński niedźwiedź. Najstarszymi osadami typu miejskiego na terenie Berlina są właśnie te wspomniane Köln i Berlin, zasiedlone od początku przez ludność niemiecką. Tworzyły one podwójne miasto, rozdzielone rzeką Sprewą. Najstarszy zachowany dokument pisemny, w którym wspomniano Köln, pochodzi z roku 1237. Otóż jest to dokument, w którym po dekadach sporu prawnego margrabiowie Jan i Otto uznali w nim, że prawo dziesięciny, czyli oddawania 1/10 plonów z tych z miasta Köln, przysługuje biskupowi brandenburskiemu. I wśród świadków wymieniono Symeona, który określony jest jako plebanus de Colonia, czyli proboszcz z Köln. Natomiast najstarszy dokument, w którym wspomniano Berlin, pochodzi dopiero z roku 1244 i został sporządzony w Marke koło Nauen. W tym dokumencie braterska para margrabiów zrzekła się prawa do spadku po zmarłych duchownych na rzecz duchowieństwa przy kapitułach katedralnych w Brandenburgu. I jako jeden ze świadków ponownie wymieniony jest Symeon, proboszcz z Köln, ale tym razem Symeon jest również prepositus de Berlin, czyli jest prepozytem Berlina. Köln położone było na Spreeinsel, czyli wyspie na Sprewie. Jest poświadczone 7 lat wcześniej niż znajdujące się po drugiej stronie rzeki Berlin. Ale i tak oba te miasta, Köln i Berlin, poświadczone są dopiero jakieś 80-90 lat po zajęciu tych terenów przez Albrechta Niedźwiedzia i włączeniu ich do Marki Brandenburskiej. Inaczej niż Brandenburg, który jest bezpośrednią kontynuacją słowiańskiej Brenny, podwójne miasto Berlin-Köln, oficjalnie połączone w 1307 roku, nie jest kontynuacją żadnego istotnego, wcześniejszego słowiańskiego grodu w tym miejscu. Köpenick, kopanica, położona jest 17 km na południowy wschód od tego podwójnego miasta i dopiero w roku 1920 została włączona w granice tzw. Wielkiego Berlina, a w średniowieczu bywała zajmowana przez wrogich brandenburczykom margrabiów miśni. To, że Berlin-Köln nie są kontynuacją słowiańskich grodów, nie zmienia faktu, że noszą one nazwy słowiańskiego pochodzenia. Z tym faktem niezwykle trudno się pogodzić niektórym niemieckim etymologom, zwłaszcza w przypadku Köln, którego nazwę zestawia się z nadreńską kolonią, również zwaną Köln po niemiecku, czyli właściwie rzymskim miastem, Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Podaje się takie wytłumaczenie, że także to siostrzane miasto Berlina miałoby być kolonią, czyli nosić nazwę Kolonia, z czego powstało Köln. Problem tylko w tym, że jakkolwiek taka nazwa pojawia się w łacińskim zapisie, to nie wiadomo czego kolonią miałoby być berlińskie Köln. Raczej na pewno z Nadrenii nie pojawiło się wówczas nad Sprewą zbyt wielu osadników. Także nie mogła to być nazwa sentymentalna do owego nadreńskiego hajmatu, zwłaszcza, że kolonia w średniowieczu nazywała się Köln, a w lokalnym dialekcie Kölle. Nie pozostaje więc nic innego, jak uznać, że berlińskie Köln bierze swą nazwę od słowiańskiego kolno, a ta z kolei od koła, czyli zaostrzonych pali tworzących ostro kół wobec grodu. Najstarsza zachowana pieczęć Berlina była używana około roku 1253 i była ona dołączona do dokumentu, w którym nowej wspólnocie miejskiej Frankfurtu nad Odrą nadawano prawa miejskie równorzędne z prawami obywateli Berlina. Zostało to przyznane właśnie w roku 1253. W dokumencie brak jednak precyzyjnej daty, od kiedy te prawa obowiązują. Niemniej jednak dokument został opieczętowany przez burmistrza Berlina Marsiliusa. Pieczeń przedstawia trzy wieże z ostro zakończonymi dachami i blankami. Środkowa wieża jest otoczona dwoma domami z podobnymi dachami. Na dachach wież i domów umieszczono kule. Na pierwszym planie widnieje askanijski orzeł z rozpostartymi skrzydłami w koniczynowym ozdobionym perłami ornamentowym trójlistku. Obraz pieczęci otacza perłowy wieniec. Między nim a gładką zewnętrzną krawędzią znajduje się napis Sigillum de Berlin Burgensium, jak już wspominałem, czyli pieczęć obywateli z Berlina. Było to typowe przedstawienie pieczęci dla miast brandenburskich, zakładanych lub otrzymujących prawa miejskie pod koniec XII i na początku XIII wieku. Podobne pieczęcie przedstawiają właśnie mury miejskie z wieżami oraz tarczę z orłem, symbolem dynastii askanijskiej, przed bramą lub nad nią, tak jak na przykład najstarsze pieczęcie miasta Spandau. Wieże i domy symbolizują miasto, a orzeł wskazuje na margrabiów brandenburskich jako władców ziemskich i miejskich. Drugą najstarszą pieczęcią Berlina, datowaną na rok 1280, jest pierwszy unikalny wizerunek pieczęci miasta, na której po raz pierwszy pojawia się niedźwiedź. Była ona dołączona do dokumentu cechowego berlińskich kuśnierzy. W tym dokumencie, zwanym Statutem Kuśnierzy, Rada Miasta Berlina w roku 1280 potwierdziła, że spoza berlińskiego cechu nikt nie może kupować ani sprzedawać wyrobów kuśnierskich w Berlinie. No oczywiście być może z powodu właśnie cechu kuśnierzy to niedźwiedź pojawia się na tej pieczęci, ale oczywiście może być to też wytłumaczenie zupełnie inne. Mianowicie niedźwiedzie są tutaj dwa, które flankują brandenburską tarczę z brandenburskim orłem. Niedźwiedzie są uzbrojone, zwrócone w przeciwnych kierunkach, każdy z podniesioną łapą. Nad tarczą znajduje się ówczesny typowy hełm garnkowy i napis Sigillum Burgensium de Berlinsum. To jest dosyć dziwny napis, bo właściwie może to przetłumaczyć tak, że pieczęcią obywateli z Berlina sum, czyli jestem. Ale jest to, byłaby to taka typowa stylistyka jeszcze zabytków też i starożytnych, gdzie to, można powiedzieć, podmiotem mówiącym był przedmiot, na którym wykonywano napis. Opis tych niedźwiedzi na pieczęci różni się w zależności od tego, jaki badacz go sporządza i niektórzy heraldycy uważają, że te dwa niedźwiedzie są czarne na herbie, ale inni uważają, że jest to para niedźwiedzia brunatnego i czarnego. Były też sugestie, że jest to para niedźwiedzi różnej płci, a podniesione łapy mają symbolizować niezależność miasta Berlina. Są też takie informacje, że odwrócone głowy niedźwiedzi mają wyrażać lęk przed orłem. Natomiast inni badacze uważali, że wręcz przeciwnie, odwrócone głowy oznaczają, że niedźwiedzie strzegą z dwóch stron, z zachodu i ze wschodu Berlina przed jakąkolwiek napaścią. Inni uważają, że niedźwiedzie były trzymaczami tarczy herbowej, natomiast jeszcze inni uważają, że w tym czasie nie istniała jeszcze koncepcja dodawania trzymaczy do tarp herbowych. Jakkolwiek by nie było, niektórzy jeszcze badacze dodają, że na pieczęci jest coś, co może być odciskiem łap i w związku z tym odnosiłoby to się do teorii niemieckiego przyrodnika Theodora Zeller, który twierdził, że miejsce osiedlenia Berlina znajdowało się przy płytkim brodzie na rzece Sprewie, który używany był przez niedźwiedzie do przeprawy przez rzekę. No, mamy tutaj już bardzo metafizyczne nawet określenia, aczkolwiek ukryte pod płaszczykiem przyrodoznawstwa. Kiedy i dlaczego Berlińczycy zdecydowali się na niedźwiedzia jako symbol herbowy, nie da się dzisiaj z całą pewnością ustalić, ponieważ brak pisemnych dokumentów na ten temat. W przypadku miast pieczęcie często poprzedzały herby. I tak również musiało być w przypadku Berlina, gdzie pieczęcie z niedźwiedziem pojawiały się wcześniej niż herb z niedźwiedziem. Niektórzy autorzy późniejsi przypuszczają, że wybór niedźwiedzia może być związany z Albrechtem Niedźwiedziem. Według Universal Lexicon, zwanym także leksykonem Cedlera z XVIII wieku, Albrecht I miał już w 1140 roku powiększyć Berlin i otoczyć go murami. Jednak archeologiczne dowody osadnictwa niemieckiego pochodzą dopiero z roku 1170, a kamienne mury miejskie powstały dopiero około roku 1250. Z grobów odkrytych pod ruinami kościoła świętego Mikołaja wynika natomiast, że pierwsi niemieccy koloniści osiedlili się w tym miejscu dopiero mniej więcej w latach 1170-1200. Ale nie znaleziono również żadnych archeologicznych dowodów na istnienie wcześniej słowiańskiej osady w tym miejscu. Stąd też niektórzy badacze próbują wyjaśnić nazwę Berlin w oparciu o język średniowysokoniemiecki. Słowo Ber oznaczało niedźwiedzia, a końcówka Lin mogła być zdrobnieniem, co dawałoby formę Berlein, niedźwiadek. Jednakże w średniodolnoniemieckim, używanym wówczas w Berlinie, niedźwiadek określany był nie jako Berlein, ale jako Berken, z charakterystyczną dla właśnie dolnoniemieckiego końcówką zdrobniającą ken, hien w wysokoniemieckim. Taka etymologia pozostaje też w konflikcie z odnotowanym faktem sposobu akcentowania nazwy miasta Berlin. Berlin, który ja cały czas mówię, to tylko w języku polskim. W języku niemieckim nazwa brzmi Berlin z akcentem na ostatniej sylabie. A akcentowanie na ostatnią sylabę w języku niemieckim jest typowe dla akcentowania nazw miejscowości słowiańskiego pochodzenia, takich powiedzmy Sztetin i innych. Jednym z możliwych wyjaśnień, jak niedźwiedź trafił do herbu Berlina, są herby mówiące. W przypadku takich herbów przedstawienia graficzne nawiązywały do brzmienia nazwy miejscowości na zasadzie etymologii ludowej. I przykładem są dzisiejsze herby np. miasta Strausberg z motywem strusia, czy też Reinickendorf, gdzie w herbie jest lis Reinecke. Berlińczycy mogli więc wybrać sobie niedźwiedzia, ponieważ pierwsza sylaba nazwy miasta przypominała im słowo ber, niedźwiedź, ale oczywiście geneza nazwy była zupełnie inna. Słowiańskie pochodzenie nazwy Berlin jest więc oczywista, ale pozostają pewne niejasności w szczegółach. Pewny jest oczywiście słowiański sufiks in, który jest to bardzo żywym przyrostkiem słowotwórczym i służy zarówno do tego, żeby tworzyć singulativa od osobowych rzeczowników zbiorowych, na przykład od nazw plemion, takich jak na przykład bratin, od wyrazu bratia, bracia, czeladin, należący do rodu, wspólnoty rodowej, od czelad, czy gospodin, pan, władca, od gospoda, panowie. Oczywiście obok tego istnieją wyrazy brat, czy też gospod. Innym takim przykładem jest wyraz ludin, człowiek, od lud, ludzie, ludzie, czy też obrin, awar, od obre, awarzy. Ewentualnie wojn, żołnierz, od woi, czy też rusin, rusin, od kolektywu ruś. A więc ma takie możliwości, a inną możliwością używania sufiksu in jest użycie przymiotnikowe, dzierżawcze. Na przykład zwierzin, od należący do zwierząt, zwierzęcy, od zwier, gostin, należący do obcego, gościa, gościnny, od gost i tak dalej. Jest to bardzo popularny sufiks. Tylko do czego ten sufiks został dodany? Według niemieckich badaczy nazwa Berlin oznaczałaby osadę w pobliżu bagna lub mokradła. I tutaj językoznawca Reinhard Fischer podkreśla, że biorąc pod uwagę liczne podobne słowiańskie nazwy miejscowości, rzek i obszarów, taka interpretacja wydaje mi się bardzo prawdopodobna. I w ten sposób została utworzona etymologia germanistyczna, która wywodzi nazwę Berlin od połapskiego rdzenia Berl lub też Birl, bagno mokradło. Problem jednak w tym, że nie ma takiego słowa jak berl czy birl ani w połabskim, ani w innym języku słowiańskim. Najbliższe ewentualnie mogłoby być berlok, czyli leże zwierzęcia, leże zwierzę dzikiego, jama zwierza, jaskinia. Po polsku mamy barłuk. Ale wyraz berlok, barłuk, sam w sobie ma niejasną etymologię i najpewniej jest zapożyczeniem wczesnym do języka słowiańskiego wyrazu germańskiego, typu Berenloch albo Barenlager, czyli jama niedźwiedzia. W związku z tym może inny wyraz by się tutaj mógł przydać, a mianowicie słowiański wyraz bara. Pochodzenie wyrazu bara jest jednak dosyć niejasne. Niektórzy twierdzą, że jest to wywodzi się z języka substratowego, tematycznego. Inni natomiast wiążą to z indoeuropejskim berech, świecący, coś świecącego. I wyraz ten b ma podobne konotacje w słowiańskim do wyrazu bolto, bagno, mokradło, błoto, które powstało z rdzenia bel, świecić, być białym. I od tego rdzenia jest też wyraz biel, który ma oznaczać bagnista łąka. Co prawda biel jako bagnista łąka występuje tylko w dwóch językach słowiańskich, a mianowicie dialektalnie w języku polskim, w gwarach Mazowsza Bliższego. Mazowsze Bliższe, czyli starsze, to jest tereny, które znajdują się nad Wieprzem oraz po obu stronach Wisły aż po Płock. I Mazowsze Bliższe to jest to bliżej Warszawy, czyli obszar o znacznie wcześniejszym osadnictwie niż Mazowsze Dalsze, stąd poddawany był dużym wpływom cywilizacyjnym z powodu istnienia stolicy właśnie w Warszawie. No i tutaj siłą rzeczy też gwary Mazowsza Bliższego są mniej archaiczne niż gwary Mazowsza Dalszego, ale to właśnie w nich występuje wyraz biel lub bielaw na znaczenie tereny podmokłe, nizinne. I do tego jeszcze staroruskie dialektalne bil, czyli błoto, na którym nic nie rośnie prócz mchu, błoto pokryte mchem. Nie można jednak wykluczyć, że to nietypowe dla reszty Słowiańszczyzny użycie wyrazu biel może być zapożyczeniem z jakiegoś substratu bałtyckiego. Łotewskie bala, gliniasta dolina, bagno, depresja, litewskie bala, bagno. Tylko że toponimia Połabia również wskazuje, że były tutaj miejsca, gdzie używano biel w znaczeniu bagnisty teren, bagienna łąka czy też białe pole, co pasuje do rozkładu gleb w okolicach Berlina i występują tam również nazwy miejscowości typu Belitz, Kleinbelitz, Beilitz. No tylko, że nazwa Niemiec nie nosi nazwy Belitz, Bielice, od białego bagna, tylko Berlin, czyli jednak być może trzeba szukać związków z wyrazem bara, a nie bolto. W języku drzewian połabskich istniał wyraz poro o znaczeniu błoto, bagno, brud, kał. I Kazimierz Polański łączy ten wyraz z słowiańskim para, tchnienie, dech, ciało w stanie lotnym, opar, wyziew, które dialektalnie po polsku może oznaczać też w liczbie mnogiej pary, czyli błoto na bagnisku niezamarzające. Podobne znaczenie ma wyraz parzysko, czeskie oparzelisko, ukraińskie witpar. Jeśli taka jest geneza drzewiańskiego wyrazu, to także on nie mógł być podstawą do nadania nazwy Berlinowi, bo jednak Berlin to co innego niż poro, które łączy się ze słowiańskim bara. Jeśli zatem etymologia z bagrem i mokradłami jakkolwiek odpowiadałaby położeniu Berlina, jest z etymologicznego punktu widzenia bardzo trudna do udowodnienia, pozostaje szukać innych rozwiązań. Przede wszystkim nazw podobnych do Berlin. W województwie zachodniopomorskim istnieje miejscowość o nazwie Barlinek, której herb stanowi marchijski czerwony orzeł. Po niemiecku zwoła się ona Berlinchen, czyli Klein Berlin, Mały Berlin, a założona została w roku 1283 jako Berlin Nowa, Nowy Berlin. Nazwę swą zawdzięcza jednak staremu Berlinowi, z którego pochodzili rybacy osiedleni nad pobliską rzeką Płonia. Stąd też językoznawcy zwrócili uwagę na występujące w Polsce nazwy wsi Bralin i Bralice. Bralice poświadczone są już przez bullę gnieźnieńską z roku 1136, a Bralin w dokumencie z roku 1288, a w innym z roku 1310 wręcz Bralin nosi nazwę Brelino. W związku z tym stawia się hipotezę, że Berlin nosił pierwotnie nazwę Brelin czy Bralin, a ta została utworzona od imienia własnego Bral. Świadczy o tym zapis z roku 1215, gdzie Berlin jest nazywany Braline. Imię Bral posiadane jest w Polsce w XV wieku, a Stanisław Rozpont wywodzi je od imienia Bratosław. Bral byłby zatem zdrobnieniem. Znów jednak jest taki problem, że poza toponimami typu Bratsław, imię Bratosław jest w ogóle nieznane. Ale zamiast tego mamy bardzo popularne w Polsce średniowiecznej imię Bratomił, Bratumił, czy też występujące w formie Bretomił, a zatem ze zmienioną samogłoską. Bret, a nie brat. Stąd też nie ma problemu, by wyobrazić sobie człowieka o imieniu Bral na Połabiu, noszącemu to zdrobniałe imię od Bratomiła, jako założyciela osady, w miejscu której powstanie Berlin. No tylko, że jeśli popatrzymy sobie, to w słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, obok stolicy Prus Berlina, zwanego po łacinie Berolinum, występują jeszcze inne Berliny. Na przykład Berlin, wieś w powiecie brodzkim, nad rzeką Berlinką, która wypływa w pobliżu Brodów, czyli we wschodniej Galicji. Berlin to także folwark w powiecie wejherowskim, koło Karlikowa, w parafii Żarnowo. A także wspomniany powyżej Barlinek, zwany tak od roku 1945. Przed wojną po polsku zwał się Berlinkiem. Inny Berlinek to folwark w powiecie inowrocławskim, późniejsze Lenartowo. Na Słowiańszczyźnie były też miejscowości o nazwach Berlińce Lasowe czy Berlińce Polowe w powiecie mochylowskim na Podolu oraz inne Berlińce Burlińce. Popularność tego typu nazw spowodowała, że już w 1493 roku odnotowano po raz pierwszy w języku polskim nazwisko Berliński, Nobilis Jacobus Berliński. I było to nazwisko noszone pierwotnie przez potentatów ziemskich polskiego pochodzenia. Dopiero w XIX wieku nazwisko Berliński zaczną przyjmować niektórzy polscy Żydzi wywodzący się właśnie ze stolicy ówczesnych Niemiec. Ta popularność Berlinów i pochodnych od niego nazw może po części zależeć oczywiście od odwołania do stolicy Prus, ale może również być związana właśnie jakoś z Bralem. Tutaj powiedzmy sobie na Podolu miasto Bratsław. Ale również może być jakoś związana z Barą, więc ten element bagna pozostaje wciąż aktualny. Jednoznaczne wytłumaczenie nazwy Berlin jest zatem niemożliwe. Nie ma jednak żadnych podstaw, by negować jej słowiańską genezę. O słowiańskości ziem, na których powstał Berlin, świadczą także nazwy jego okręgów administracyjnych, Bezirk. Dzisiaj z 12 5 ma nazwy słowiańskie. Oraz dzielnic, Ortsteil. Dzisiaj z 96 23 ma nazwy słowiańskie, a być może jeszcze więcej by się tych nazw znalazło. I tak na przykład nazwa okręgu Pankow jest od rzeki Panke. Nazwa tej rzeki ma pochodzenie słowiańskie. Może wywodzić się od połabskiego słowa pak, czy też pąk, które oznacza kępę. Według Reinharda Fischera motyw nazwy odnosi się do puchnięcia rzeki, podobnie jak puchną pęki, czy też pąki na drzewach. Było to miejsce, gdzie zamieszkiwała wokół tej rzeki właśnie ludność słowiańska. Inne wytłumaczenie łączą nazwę rzeki Pankę z określeniem Pankowe, mające oznaczać rzekę wirującą od rdzenia ponikwa lub też nawet od słowa pania, oznaczającego płaskie torfowisko, co odpowiada warunkom glebowym wokół Bernau, przez którą Pankę przepływa, lub też już bardzo taka czwarta, nawet, ale też czwarta słowiańska etymologia nazwy tej rzeki, miałaby ona wchodzić od pomps, pompkę, którą określano w lokalnym języku leszczynę. Steglitz-Zehlendorf, gdzie położona jest jako pierwsza udokumentowana nazwa dzielnicy Lankowica w roku 1239, dzisiejsze Lankwitz, obok jeziora Krumelanke. Lankowica, czyli Łękowica, Krumelanke, również elementy związane z Łąką. Samo Steglitz natomiast wywodzi się od Szczygła, a Zehlendorf w średniowieczu nazywane było Zehlendorp, czyli Zehlen od Zehlen, siedło, siedlisko, siedlce. Marzahn Hellersdorf, nazwa Marzahn, zapisana w roku 1300 jako Morczane, pochodzi od słowiańskiego Marzana, bagno, czyli osada w pobliżu terenów podmokłych. Rzeczka Wule, tam przepływająca, często powodowała powodzie, w wyniku których kształtowały się bagna. I kolejna, Treptow Köpenick. Treptow mamy także w Polsce, jest to Trzebiatów. I pierwsza nazwa Trzebiatów, Treptow, składa się ze słowiańskiego słowa trzebierz, co ma związek z wycinką gęstych lasów w średniowieczu, żeby założyć tam osadę. Nazw typu Trzebnica, Trzebinia na Słowiańszczyźnie nie brakuje. Tutaj niektórzy też zwracają uwagę, że może to pochodzić od czasownika trebiti, który oznacza ofiarować, oraz trebiszte, oznaczające ołtarz. W tym przypadku Treptow byłby nie tylko miejscem wyciętym, ale byłby miejscem, gdzie istniałoby jakieś sanktuarium pogańskie i porównuje się to, że pod Trzebiatowem w Białobokach właśnie takie sanktuarium zostało zidentyfikowane. A trzecia możliwa etymologia Treptowa jest też słowiańska i nawiązuje z kolei do imion typu Trzebiesław, Trzebiemir, Trzebiata, od których miałby pochodzić nazwa grodu. Köpenick, miejscowość to z kolei, gdzie jest Kopnik, czyli wyspa na rzece. Jest to najstarszy dendrochronologicznie poświadczony gród słowiański już z roku 849. Tutaj Jaksa bił swoje monety przez prawie dwie dekady, już jeszcze po utracie Brenny, a w 1168 roku przekazał Köpnik Pomorzanom, ale niebawem zajęli go margrabowie Łużyc i dopiero w roku 1244 Köpnik przyłączono do Brandenburgii. Spandowe, czyli Szpandał, jest miastem, które powstało wcześniej nawet niż Köln i Berlin, bo już w roku 1232 miał prawo miejskie, a poświadczone jest w roku 1197. Spandowe zostało założone w miejscu, gdzie łączą się dwie rzeki, gdzie Sprewa wpada do Haboli. Stąd też miasto to ma oznaczać Spędowe, czyli miejsce, gdzie spędzają się, schodzą się dwie rzeki. Altglinike, Stary Glinik, Britz, nazywane też wcześniej w średniowieczu Bricik. Niektórzy twierdzą, że ma to związek z serbskim imieniem Brica, Bryc, co jest ze słowiańszczeniem niemieckiego Fritz, a Fritz jak mało co kojarzy nam się z Prusami, ale bardziej prawdopodobne jest, że Britz to po prostu jest już zmieniona forma miejscowości, które znamy z terenu Polski o rodzaju Brześć. Buch. Nazywał się kiedyś w średniowieczu Wendeschen Buch, lub też po łacinie Buch Slawika, czyli słowiański Buch. Inna miejscowość Bukow, czyli Bukow. Gato. Występuje jako Gatow, Gotow, Gotow. I tutaj oczywiście można by to było łączyć z plemieniem Gotów, ale gdzie jak gdzie, ale w Brandenburgii Gotów nigdy nie było. Natomiast albo ta nazwa Gatow może wiązać się ze określeniem Köter, czyli chata, albo też z określeniem nazwą kota. Kladow lub Klodow, kłoda, tak jak Kłodzko. Lübars, ta nazwa jest dzisiaj trochę odmienna, ale jeśli wyrzucimy R, a pierwotnie nie było w zapisach średniowiecznych tego R, to mamy formę Lübas, Lubas, Lubasz, czyli od lubić, cała masa imion słowiańskich i nasłowiańskich od tego rdzenia pochodzi, od Lubusza, Lubina czy Lublina. Malchow, czyli miejscowość, którą została założona przez Malecha, Malacha czy też Małocha, człowieka małego. Występuje też ta nazwa Malchow w Brandenburgii. Prenzlauer Berg, to oczywiście od miasta Prenzlau, czyli słowiańskiego Premysław. Rudow, czyli ruda, czerwona ziemia, gdzie są jakieś złoża. Szmekwic, smokowiec. raczej nie od figi, ponieważ one nad Berlinie nie rosną, tylko już po prostu od smoka, dragona. Tegel również ma być słowiańska, choć nie do końca jasne. Dalem, czyli dalny, daleki i tak dalej. O języku Słowian z okolic Berlina w roku 1930 napisał artykuł Stanisław Papierkowski Szczątki języka słowiańskich mieszkańców Starej Marchi i okolic Magdeburga, gdzie zestawił ponad 100 toponimów, nie tyle z terenu samego Berlina, ale położonych nieco bardziej na zachód. Niemniej niektóre toponimy, nazwy powtarzają się również na obszarze Berlina, także można by listę toponimów berlińskich jeszcze znacznie poszerzyć. Obecność słowiańskich nazw wskazuje, że ludność słowiańska pozostała na miejscu po utworzeniu Marchi Brandenburskiej w roku 1157, a także po roku 1170, gdy rozpoczyna się intensywna kolonizacja niemiecka tych terenów. Ale ludność słowiańska była usuwana ze swoich poprzednich osiedli, grodów i miast. Była to więc pewnego rodzaju zaplanowana akcja czyszczenia etnicznego terenu, żeby pozyskać ziemię dla nowych osadników, którzy w ten sposób żyli w pewnym jednak odosobnieniu od pierwotnych słowiańskich mieszkańców tych ziem. Słowian, bez różnicy pogan czy chrześcijan, przenoszono na gorsze ziemie, leśne czy też tereny podmokłe. Trudne jest ustalenie, jak długo żywy był na tych terenach, okolicach Berlina, język słowiański. Ale jeszcze w roku 1197 aktywne było w kraju Stodoran stronnictwo pogańskie, spychane jednak na margines już przez chrześcijańskich władców słowiańskich, a później ze zwiększoną siłą pod panowaniem władców brandenburskich. W odróżnieniu od Mecklenburgii czy Pomorza, po założeniu Marchii Brandenburskiej arystokracja i szlachta tych terenów nie wywodziły się ze zgermanizowanych Słowian, lecz z rodów niemieckich, które otrzymały tu nadania ziemi. Do tego osadnicy niemieccy, zakładający nowe miasta, otrzymywali przywileje gospodarcze i handlowe, gwarantujące im monopolistyczną pozycję. W miastach tych niejednokrotnie stosowano politykę segregacji etnicznej, przyznając obywatelstwo jedynie osobom niemieckiego języka i niemieckiego pochodzenia. Badając toponimy słowiańskiej Starej Marchi i okolic Magdeburga, Stanisław Papierkowski ograniczył zbieranie materiału do XV wieku, gdyż później były to po prostu tylko nazwy słowiańskiego pochodzenia funkcjonujące w niemieckojęzycznym środowisku i poddane procesom fonetycznym i słowotwórczym niesłowiańskiego języka. I można założyć, że nie dłużej niż do XV wieku język słowiański rozbrzmiewał w okolicach Berlina. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too.